Wieczorne piksele. Publicystyka po 22. Przemiany i rozwój różnych dziedzin życia. Zdrowia, gospodarki, edukacji. Relacje między pokoleniami. Tolerancja. Inicjatywy obywatelskie. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Integracja z Unią Europejską. Wieczorne piksele.
Coraz więcej Polaków popełnia samobójstwo. Dlaczego tak się dzieje i czy można temu zapobiec? O tym dzisiaj. Monika Siwek-Waloszewska. Dobry wieczór. W 2015 roku w wypadkach drogowych w Polsce zginęły 2904 osoby. Te policyjne statystyki nas przerażają. Liczbę śmiertelnych ofiar zdarzeń na drogach trzeba pomnożyć przez co najmniej kilka osób z rodziny i bliskich, dla których ta śmierć oznacza dramat. Liczba zabitych w wypadkach w 2015 była mniejsza o 300 w porównaniu z 2014 rokiem. Informacje o zabitych i rannych na drogach codziennie bombardują nas w mediach. Niewiele natomiast mówi się i wie o samobójstwach. Tymczasem z własnych rąk ginie w Polsce dwa razy więcej osób niż w wypadkach. Psychiczne cierpienie okazuje się silniejsze nawet niż instynkt przetrwania. W ciągu ostatnich 13 lat liczba samobójstw w Polsce wzrosła o 20%. W 2014 roku życie odebrało sobie ponad 6 tysięcy osób. Tuż przed końcem roku, przed jednym z akademików Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w bydgoskim Fordonie, znaleziono ciało 22-letniego mężczyzny. Jak ustalili śledczy, pochodzący z okolic Ciechocinka młody człowiek skoczył z okna na 10 piętrze. Zdaniem psychiatrów, część wypadków drogowych, których przyczyn nie ustalono, gdy na przykład samochód nagle zjeżdża na lewy pas, to samobójstwa. Do takiego zdarzenia doszło w listopadzie na włocławskim osiedlu Południe. Młody mężczyzna rozpędzonym samochodem uderzył w schody wiodące do bloku przy ulicy Łady. Policjanci podejrzewali, że kierowca jest pijany. Badanie to wykluczyło. Kierowca przyznał, że wziął dużo leków psychotropowych. Miało to, jak wyjaśniał, ułatwić mu popełnienie samobójstwa. Próba się nie powiodła, mężczyzna trafił pod opiekę lekarzy. Wiele osób uzależnionych kończy ze sobą, mając dość niszczenia własnego życia i nie mogąc wyjść z destrukcyjnego dla nich i ich rodzin nałogu. Wiosną ubiegłego roku doszło do serii samobójstw wśród leśniczych w powiecie tucholskim. Życie najczęściej odbierają sobie mężczyźni, wchodzący w dorosłość i po trzydziestce. W Bydgoszczy pojawił się pomysł utworzenia akademickiego Centrum Walki ze Stresem, którego zadaniem ma być zapobieganie samobójstwom wśród młodych ludzi. Mówi szef Kliniki Psychiatrii Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, organizator centrum Aleksander Araszkiewicz.
Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, że my ciągle znajdujemy się w sytuacji adaptowanie się do nowych wyzwań, które nas otaczają. I wielu młodych ludzi, myślę, że nie radzi sobie z wymaganiami, z oczekiwaniami. To jest też czas, gdzie młodzi ludzie są mniej stabilni emocjonalnie niż osoby dojrzałe. I stąd rzeczywiście czasami są tak duże problemy, gdyby przenieść to na przykład na taką sytuację jak inną grupę wiekową, mężczyzn w wieku 35-55, pokazuje tą grupę jako grupę, która w tej populacji popełnia najliczniej samobójstwa. To jest grupa, która w tym momencie raczej powinna być emocjonalnie stabilna, prawda? Czyli że jest pewien fenomen, jeśli chodzi o mężczyzn, bo tak naprawdę mówimy przede wszystkim o młodych ludziach, myśląc cały czas przede wszystkim o mężczyznach, bo gdy patrzymy na rozkład osób, które giną śmiercią samobójczą, to rzeczywiście ten pierwszy taki wysoki wzrost to jest wiek 18-24 lata, a potem jest jednak większa stabilizacja i liczba osób, które giną śmiercią samobójczą, maleje. A potem znowuż w wieku 35 roku życia, znowuż te wskaźniki idą w górę. A dlaczego? Dzisiaj nie ulega wątpliwości, że jeden z bardzo istotnych problemów ogólnego stanu zdrowia jest depresja. I to jest przyczyna, że rzeczywiście coraz trudniej sobie radzić ze swoim stanem psychicznym. Ale skąd depresja? Depresja to też konsekwencja wzrostu wymagań społecznych, ekonomicznie nie zawsze sobie radzimy. Stąd też, jeśli ciągle wracamy do ludzi młodych, no to im na początku często może być trudniej niż osobom już dorosłym o ustabilizowanym statusie i społecznym, i ekonomicznym. Natomiast to, co też powiedziałem, jednak młodzi ludzie mają większe trudności w utrzymaniu stabilności emocjonalnej. O paradoksie, 5-krotnie częściej mężczyźni giną śmiercią samobójczą, a 2-3-krotnie częściej kobiety chorują na depresję. Czyli tu jest pewien taki szczególny element, który różnicuje te płcie. Czyli kobiety jednak mimo częstszego zachorowania na depresję nie decydują się na ostateczne rozwiązanie swojego problemu, tak jak to robią mężczyźni. Myślę, że to zależy nie tylko od tego, że jest się mężczyzną, ale myślę, że to jest wiele problemów. W dużej mierze na pewno problemy również społeczne, czyli obciążenie mężczyzn odpowiedzialnością za rodzinę, za utrzymanie. I też tutaj jest paradoks. To skoro ty jesteś odpowiedzialny za tą rodzinę, to powinieneś jak najdłużej żyć i utrzymywać tą rodzinę. Ale tu się okazuje, że mężczyźni łatwiej rezygnują z dalszego życia, bo na przykład tracą szacunek dla samego siebie, jeśli tracą na przykład oparcie materialne. Kobietom jest łatwiej sobie z tym poradzić. A może, ja często mówię, że kobiety są bardziej odpowiedzialne, jako że więcej w takich sytuacjach jest takiego namysłu, co się stanie z moimi najbliższymi. Odbyło się spotkanie rektorów uczelni bydgoskich, w którym również uczestniczyłem, i powstała inicjatywa powołania Akademickiego Centrum Walki ze Stresem. Instytucji, która będzie realizowała programy profilaktyczne, zmierzające przede wszystkim do poprawy standardów zdrowia psychicznego, czyli prewencja, jeśli chodzi o zaburzenia psychiczne, a tym samym również i zmniejszenie tych wszystkich powodów, dla których ludzie, młodzi ludzie decydują się na przykład na krok samobójczy. To przede wszystkim jest w nurcie działań Komisji Europejskiej, czyli dyrektywa Komisji Europejskiej to przede wszystkim profilaktyka zaburzeń psychicznych, to przeciwdziałanie zachowaniom samobójczym, to działanie zmierzające do ograniczenia ryzyka używania środków psychoaktywnych, bo bardzo często jedno z drugim się wiąże. W związku z tym te działania profilaktyczne to nie tylko uczyć, tak, w pewnym sensie tak, bo edukacja podstawowa rzecz przez różne formy, prawda, ale i też świadczenie często na miejscu takiej pomocy psychologicznej w ramach interwencji kryzysowej, tak jak będziemy to za chwilę robili na UTP, mój zespół, czyli w takich trudnych sytuacjach udzielanie natychmiastowej pomocy. Tak zakładamy, że centrum to będzie oparte o Collegium Medicum, a w różnych uczelniach zakładamy, że to do tego akademickiego centrum zechcą się przyłączyć wszystkie uczelnie naszego publiczne, uczelnie wyższe naszego regionu. Również trudno mówić o filiach, ale placówki, w których będzie świadczona taka pomoc, pomoc bezpośrednio. I stąd jest już natychmiast pojawia się problem, skąd na to brać środki, prawda? Bo tu bez pieniędzy tego się nie da zrobić. Między innymi to, co powiedziałem, przywołałem dyrektywę Unii Europejskiej, Komisji Unii Europejskiej, to między innymi są na to określone środki, czyli tworzenie pewnych projektów do realizacji programu programów edukacyjnych, programów zmierzających do ograniczenia liczby zamachów samobójczych, zmniejszenia obciążeń, które są często konsekwencją takich decyzji czy takiego stanu zdrowia psychicznego. Bo tak naprawdę o standardzie zdrowia psychicznego społeczeństwa świadczy chociażby ten wskaźnik liczby samobójstw w danym kraju. Gdyby to porównać, Litwa 40 osób na 100 tysięcy, a my już gdzieś koło 18, a dla przykładu Grecja 3,9, Niemcy 9, więc to pokazuje, 9 osób, to pokazuje, że jest jakiś problem w naszym społeczeństwie i myślę, że w dalszym ciągu też ten problem jest obecny, czyli problem adaptacji, radzenia sobie z sytuacjami trudnymi również tu wśród naszych studentów, ale i też pracowników uczelni, bo to przecież też jest nasze obciążenie stresem i my wychodzimy naprzeciw takim potrzebom, bo często nie do końca jest może w pełni właściwe określenie oczekiwaniu, raczej potrzebą, bo taka jest potrzeba w chwili, to zresztą wszystko pokazuje.
Czy to znaczy, że w tych miejscach mają być psycholodzy, czy to na razie na początek właśnie tylko w jednym?
To jest przede wszystkim znalezienie środków na zatrudnianie.
A prawda? Ten pierwszy psycholog kiedy?
Nie, no to tu zakładamy, że to będzie oparte o funkcjonowanie katedry, którą kieruję i współpracy z Instytutem Psychologii z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Trudno jest powiedzieć, w jakiej formule, bo powstała ta inicjatywa i dopiero daliśmy sobie czas gdzieś do końca lutego opracować program funkcjonowania tej instytucji, bo to jednak będzie instytucjonalna forma, Akademickie Centrum Walki ze Stresem.
Czyli żeby było łatwiej studentom po prostu z wiedzą, że mogę iść właśnie tam i się tam dostanę.
To jest to, ale i też my często przez swoją obecność, przez różnego typu działania na uczelni, na przykład w porozumieniu z samorządem studenckim, będziemy wskazywali, gdzie są powody, dla których mogą szukać pomocy u psychologów, czy nawet u psychiatrów. Natomiast w dalszym ciągu jest jednak taki brak zrozumienia dla leczenia na przykład psychiatrycznego. I stąd też łatwiej tym ludziom znaleźć się w placówkach, które w swojej nazwie nie noszą z tego stygmatu choroby psychicznej czy leczenia psychiatrycznego. Bo też zresztą bardzo często tak naprawdę pierwszym takim działaniem to jest właśnie rodzaj interwencji psychologicznej, rozumienie pewnych mechanizmów, z którymi ci ludzie, no mówimy o młodych ludziach, nie radzą sobie, jak ich nauczyć. To zarówno w formie wykładów, prelekcji, różnych akcji, na przykład meetingów, nie tylko bezpośrednio ze spotkania psychologa z zainteresowanym, ale też na taką szerszą skalę.
Panie profesorze, czy właśnie polski wyraźnie większy problem z samobójstwami nie wynika ze zbyt dużego kontrastu między chęcią bycia nowoczesną rodziną i spełniania się w nowoczesnych rolach, a jednak konserwatyzmem, który mamy i młodzi ludzie jeszcze głęboko zakorzenieni? To znaczy, że młody człowiek wie, że on właśnie nie będzie tą głową rodziny, mężczyzna, tak, że właśnie nie, być może nie da rady utrzymać, że kobieta będzie być może jego lepiej wykształcona i ona będzie utrzymywać dom.
Być może, że też te elementy należałoby uwzględnić, ale ja chciałbym zwrócić uwagę, że jednak liczniejszą grupą są mężczyźni w wieku 35-55.
Którzy dostrzegają, że oni nie są głowami rodziny jednak, tak? Że to żona na przykład radzi sobie lepiej, tak? A oni chcieliby jednak trwać w tej swojej tradycyjnej roli.
No, ja myślę, że to tak prosto się nie da wytłumaczyć. Ja myślę, że to jest sytuacja, która jest związana rzeczywiście z koniecznością bycia, tak jak w pewnym sensie, tak jak pani mówi, bycia ważną osobą w rodzinie. A jeśli on traci pracę, jeśli nie jest w stanie utrzymać,
Albo po prostu żona więcej zarabia na przykład.
No, też tak może być, no ale to myślę, że w takiej sytuacji to musi być ostry konflikt już, żeby ta sytuacja została przyjęta jako zdecydowanie obniżenie poczucia wartości tego mężczyzny. Ja raczej doszukiwałbym się takich momentów w naszym życiu społecznym, bo one niezależnie od wszystkiego mają bardzo istotne znaczenie, ale przede wszystkim w wymiarze ekonomicznym. Ja myślę, że takie trochę ideologiczne spojrzenie, że zmienił się model rodziny, niewiele chyba zmienia, bo przecież najbardziej tradycyjne rodziny to są rodziny w małych miejscowościach, na wsiach i w małych miasteczkach. A tam najliczniejszą grupę są właśnie osoby, które giną śmiercią samobójczą. Czyli, że to wcale nie jest takie proste, że to się przekłada na zmianę tradycji rodziny. Chociaż być może, że rodzina też stanowi jakiś element oparcia czy wsparcia, no ale to, co powiedziałem, że to wcale nie jest takie łatwe, że tradycyjna upadek tradycyjnej rodziny jest przyczyną wzrostu depresji, a tym samym też częstszego popełniania samobójstwa.
Polacy najczęściej popełniają samobójstwo przez powieszenie się lub skok z wysokości. Niestety w internecie znajdują się strony z radami na temat, jak skutecznie podjąć próbę samobójczą. O zamachach na własne życie mówimy w mediach raczej rzadko. To indywidualne, skomplikowane tragedie o złożonym podłożu. W newsach brzmią często źle. Psychiatrzy i psycholodzy zauważają, że pojawia się w takich sytuacjach bardzo nieodpowiednie określenie – desperat. To słowo ma pejoratywny wydźwięk. Ktoś, kto podjął tak ostateczną decyzję, po prostu niezwykle cierpi. Nie wspominam już o skandalicznym zachowaniu, do którego doszło jakiś czas temu w naszym regionie, gdy kierowcy zatrzymani na moście przez Wisłę, przez próby negocjacji policjantów z człowiekiem, który chciał skoczyć do wody, zachęcali go do tego skoku. Wszystko wskazuje na to, że również portale społecznościowe mogą przyczynić się do myśli samobójczych. Dziś młodzi ludzie mogą obserwować niezliczoną ilość historii ich rówieśników, którym wiedzie się lepiej. Dramatycznie może przygnębiać ich myśl, że ich życie nie wygląda tak pięknie i że nie osiągną nigdy sukcesu, jakim chwalą się celebryci. O tym zjawisku mówi socjolog z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Michał Cichoracki.
To jest rzeczywiście pewien problem, zresztą o tym piszą też niektórzy socjologowie w pracach dotyczących samobójstw wśród osób młodych, że jednak rzeczywiście są takie przypadki w Stanach Zjednoczonych. Rzeczywiście ta dysproporcja między poziomem aspiracji a faktycznymi możliwościami ich spełnienia przez nas samych, ona rzeczywiście staje się coraz większa. Być może to jest też przyczyną, iż w Stanach Zjednoczonych zaczyna się stosować terapię względem młodych osób i dzieci korzystających z Facebooka, bo rzeczywiście ten świat wykreowany na tym Facebooku no niejednokrotnie powoduje depresję u rówieśników, którzy zdają sobie sprawę z tego, że nie będą mieli możliwości wyegzekwowania od siebie albo od swojego otoczenia no tego typu aspiracji, które im się przedstawia jako normalne. No musimy sobie zdawać z tego sprawę, że nie każdy będzie Lewandowskim, choćby nie wiem jak chciał. Oczywiście rodzice powinni dawać wsparcie swoim dzieciom, tak? Natomiast też te głowy czasami no nie powinny być takie gorące, bo jak mówię tutaj, no siłą woli nie jesteśmy w stanie wykreować się ani na gwiazdę piłki nożnej, ani na geniusza z fizyki teoretycznej. Po prostu chodzi o to, żeby te aspiracje życiowe traktować w taki normalny sposób, żeby oczywiście mieć marzenia, bo to jest bardzo ważne, natomiast też uważać na to, by one nie zamieniły się w jakieś życiowe frustracje.
W 2014 roku życie odebrało sobie 6165 osób. Najwięcej, bo 1015 miało od 20 do 24 lat. 1005 od 30 do 34. Śmierć zadają sobie także dzieci, 71 w wieku od 10 do 14 lat. W dwóch przypadkach samobójcy mieli 9 lat i mniej. Na swoje życie targnęły się też starsze osoby, 113 ludzi po 85 roku życia. Dlaczego ktoś nie chce już żyć i co mogą zrobić jego najbliżsi? O tym rozmawialiśmy podczas jednego ze spotkań w Reportażowni, czyli klubie reportażu Polskiego Radia PIK kilka lat temu. Słuchaliśmy audycji o młodym chłopaku, roku duszy towarzystwa, który chciał umrzeć. W spotkaniu uczestniczył psychiatra profesor Aleksander Araszkiewicz i psycholog dr Magdalena Grabowska.
A mnie nie ma. Nie ma mnie.
W sposób bardzo oryginalny, przedstawiony, na pewno porusza.
Ten młody człowiek stworzył własny świat, grał w tym świecie, a życie nie jest czasami teatrem.
Dla mnie, dla psychiatry, to jest wynik choroby. Choroba, jaką jest depresja, czy choroba afektywna dwubiegunowa, która tak ma przebieg, również takich stanów szczęśliwości i potem nagle takiego doła, jak tutaj było, czyli to jest ciężki epizod depresyjny. To jest choroba tak samo jak choroba serca, jak nadciśnienie. Nie mogą pogodzić się z tą sytuacją ani rodzice, ani dziewczyna. Ale oni na to nie mieli wpływu. Każdy z nas może zachorować tak jak ten chłopak. I niekoniecznie musi być to w ten sposób, że to jest jak gdyby reakcja na sytuację, w której się ten chłopak znajdował. Co najmniej 35% osób chorujących na depresję popełnia samobójstwo.
Wiele osób przecież nie jest w stanie poradzić sobie ze studiami, z zmianą otoczenia.
Przerażający jest fakt, że tylu młodych ludzi wspaniale spędzających czas pewnego dnia postanawia popełniać samobójstwo.
Kiedyś do nas nie docierało, że ktoś może być chory na depresję. To było, nie wiem, myśleliśmy, że jego fanaberia, może ta depresja, może coraz bardziej jest widziana jako poważna choroba.
Bardzo częstą, naturalną reakcją osób, których dziecko próbowało bądź popełniło samobójstwo, jest szukanie winy w sobie. No trudno mówić tutaj o winie. Depresja to jest choroba, która ma podłoże biologiczne również. Ale to, co mnie uderzyło w wypowiedziach tego młodego człowieka, to przede wszystkim kwestia jego perfekcjonizmu, ciągłego dążenia do ideału. To jest częste w myśleniu osób z depresją. Jeżeli nie jestem najlepszy, to nie jestem dobry.
Tego szukania winy się nie da ustrzec. Rodzice zawsze będą to robić, otoczenie zawsze będzie to robić. Że być może mogliśmy coś zrobić, żeby zapobiec.
Ależ oczywiście, że tak. Jednak brakuje tutaj ewidentnie wsparcia też ze strony fachowej niejako pomocy i jasnego wytłumaczenia takim osobom, to nie jest wasza wina. Efekt Wertera, czyli zjawisko polegające na tym, że im częściej mówi się o konkretnych przypadkach śmierci samobójczych, tym więcej osób w tej samej grupie wiekowej z tymi samymi problemami popełnia samobójstwo. Ludzie się uczą, słuchając newsów, sprzedawanych jednak w inny sposób niż zupełnie niż ten reportaż, typu prasa bulwerowa. Reportaż ewidentnie ma skłaniać do refleksji. I to nie chodzi o to, żeby samobójstwo bądź depresja były tematami tabu. Nie daj Boże. Chodzi o to, żeby one były przekazywane nie w charakterze sensacyjki, tylko z głęboką analizą przyczyn, z pochyleniem się nad losem osoby, która cierpi, no bo depresja oczywiście to jest wielkie cierpienie.
W Stanach jest już podobno terapia dla młodych ludzi związana z Facebookiem, czyli z dysonansem, z jakim mają do czynienia młodzi ludzie, widząc codziennie celebrytów albo swoich rówieśników, którzy się chwalą swoimi sukcesami i wiedząc, że oni nigdy tacy nie będą. I właśnie stąd też dochodziło na tym tle do samobójstw. Co by pan powiedział młodym ludziom właśnie pod tym kątem, żeby oni nie mieli takich oczekiwań wobec siebie, że będzie super i będą idealni, żeby pozwolili sobie być zwykłymi ludźmi?
No, wiem, ja myślę, że cokolwiek bym nie powiedział w tej chwili,
psychiatra profesor Aleksander Araszkiewicz,
to i tak nie są w stanie ci młodzi ludzie słuchający tego przyjąć. To jest proces. Czyli, że jeśli jest sytuacja, w której chcemy zmienić to, co jest takie trudne, to, na które pani wskazuje, to musi ulec zmianie mentalność. Jedno stwierdzenie, że słuchajcie, rzućcie to i nie ogłaszajcie się.
Nie rzućcie, tylko nie patrzcie na ideały, bo takimi nie będziecie.
No ale to...
Na fałszywe ideały oczywiście, bo się kreujemy.
No dobrze, ale my zawsze dążymy też do jakiegoś wzorca, czyli że to nie jest takie proste, że jeśli ktoś jest doskonałym sportowcem, jednocześnie jest twórczym w innych dziedzinach, no to jest to wzór do naśladowania, prawda? Natomiast czym innym jest mierzenie swoich możliwości do tego wzorca. Natomiast należałoby raczej prowadzić dłuższą taką formę edukacji niż jednorazowe stwierdzenie, nigdy nie będziesz taki jak on. No to co? To w pewnym sensie odbiera pani motywację tym ludziom, żeby starali się realizować siebie, czyli inaczej można by tylko powiedzieć, że nieważny jest sam cel, tylko jest sprawa dochodzenia do tego celu. I to wtedy w trakcie tej drogi dochodzenia do celu możesz uzyskiwać coraz lepszy twój standard dobrego samopoczucia, widzenia siebie. Tak ja bym to skomentował.
Według danych WHO co 40 sekund ktoś na świecie popełnia samobójstwo. Łącznie w ciągu roku w ten sposób umiera około 800 tysięcy osób. Celem przypadającego we wrześniu Światowego Dnia Zapobiegania Samobójstwom jest zwiększenie świadomości na temat samobójstw i wsparcie psychologiczne dla osób, u których pojawiają się myśli o odebraniu sobie życia. Organizatorzy edukują, jak rozpoznać zachowania wskazujące, że ktoś zamierza targnąć się na swoje życie. Samobójstwa to najczęstsza przyczyna przedwczesnych zgonów, którym można zapobiec. Okazuje się, że 80% osób, które podejmują takie próby, stara się wcześniej porozmawiać o tym z inną osobą. 3 lata temu Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała pierwszy raport na temat zapobiegania samobójstwom. Wynika z niego, że około 70% osób, które giną śmiercią samobójczą, stanowią mieszkańcy krajów biednych i rozwijających się, a główne przyczyny to stres i problemy społeczno-gospodarcze. Najwięcej samobójstw występuje na świecie wśród ludzi w wieku ponad 70 lat. W grupie wiekowej od 15 do 29 lat to druga przyczyna śmierci na całym świecie. Najwyższy na świecie wskaźnik samobójstw ma Gujana. Ponad 44 na 100 tysięcy mieszkańców, a najniższy Arabia Saudyjska – 0,4. W Polsce wynosi on około 16, na Litwie 40, w Grecji 3. Średnia światowa to 11 osób na 100 tysięcy mieszkańców, w Europie 12. Samobójstwo lub jego próba nadal uważane jest za przestępstwo i karane w 35 krajach, szczególnie w Afryce i Ameryce Łacińskiej. Światowa Organizacja Zdrowia chce zmniejszyć odsetek samobójstw do 2020 roku o 10%. Według raportu jedynie w 28 krajach świata wprowadzono strategię zapobiegania samobójstwom. Wśród najczęstszych przyczyn samobójstw wymienianych przez policję są nieporozumienia rodzinne, ponad 1000 przypadków, choroby psychiczne także ponad 1000, zawody miłosne około 815 i choroby przewlekłe 600. Gdy stres się przedłuża i pojawiają się myśli o tym, że nie ma się już siły i ochoty żyć, koniecznie udajmy się do psychologa lub psychiatry. Jeśli sami nie będziemy chcieli sobie pomóc, nikt nam nie pomoże. Monika Siwak-Waloszewska, do usłyszenia. How can I just let you walk away? Just let you leave without a trace? When I stand here taking every breath with you, ooh, you're the only one who really knew me at all. How can you just walk away from me? When all I can do is watch you leave. Cause we share the laughter and the pain, and even share the tears. You're the only one who really knew me at all. So take a look at me now. There's just an empty space. There's nothing left here to remind me, just the memory of your face. Take a look at me now. There's just an empty space, and you coming back to me is against the odds, and that's what I've got to face. Just make you turn around, turn around and see me cry. There's so much I need to say to you, so many reasons why.
forgive me now.
Take a look at me now.
Posłuchaj jeszcze raz. Wyraź opinię. Skontaktuj się z autorem na radiopik.pl. Zakładka audycje. Wieczorne piksele. Publicystyka po 22. Przemiany i rozwój różnych dziedzin życia. Zdrowia, gospodarki, edukacji. Relacje między pokoleniami. Tolerancja. Inicjatywy obywatelskie. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Integracja z Unią Europejską. Wieczorne piksele.
trójkę z plusem albo z minusem. Po płaskim tylko i stepa, a trzeba pod górę kusem. Na przestrzał, na łeb, na szyję, na zabój, na życie, na śmierć. Wyrwać się z tego padoku, roztrzaskać najgrubszą żerć. Do nieba piekielnie wysoko, do piekła cholernie nisko. Ani się chwycić, podciągnąć, ani skąd odbić i prysnąć. Rozerwij kokon i przyjdź. Wybór należy do ciebie.